Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy.
Dziękuję za zaproszenie i za miłą prezentację. To, co chciałbym Państwu dzisiaj opowiedzieć, dotyczy pewnych problemów badawczych, którymi zajmuję się od pewnego czasu, to znaczy od 2010 roku zajmuję się pracoholizmem i w trakcie pracy nad tym zjawiskiem, nad tym uzależnieniem behawioralnym skoncentrowałem się również na takich zagadnieniach dodatkowych. Jednym z nich jest właśnie fenomen pracy emocjonalnej. Myślę, że uprzedzając Państwu pytania, wsłuchiwałem się w dyskusję wcześniej i myślę, że warto powiedzieć, że ja nie jestem terapeutą, nie zajmuję się prowadzeniem terapii klientów. Zajmuję się naukowym badaniem mechanizmów pracoholizmu, w jakim stopniu pracoholizm na przykład potencjalnie może wpływać na emocje, które ludzie doświadczają, w jaki sposób kształtuje na przykład efektywność wykonywania różnych zadań. Jeśli chodzi o moją wiedzę dotyczącą metod terapii, ona się sprowadza głównie do wiedzy takiej, którą czerpię z publikacji. Więc mimo wszystko będę się chętnie też i tą wiedzą z Państwem dzielił, jeśli te pytania będą dotyczyły właśnie na przykład skuteczności, tego co wiemy na temat metod w ogóle. Wspólnie z moim kolegą Ardem Barencem prowadzimy ten projekt, który skupia się na pokazaniu, w jakim stopniu pracoholizm może pełnić funkcję tego czynnika, który może przewidywać to, w jaki sposób ludzie regulują swoje emocje w pracy. I na podstawie tej prezentacji chciałbym przede wszystkim, i to jest pierwszy krok, opowiedzieć o mechanizmach regulacyjnych, które z jednej strony w jakim stopniu wyjaśniają fenomen uzależnienia behawioralnego, jakim jest pracoholizm, a z drugiej strony też pokazują, czym jest praca emocjonalna i dlaczego jest ona istotnym elementem, częścią zawodów, których wielu z nas przecież wykonuje. Samoregulacja jest istotną kwestią z punktu widzenia pracownika i z punktu widzenia osoby, która bada pracowników w środowisku pracy, dlatego że tutaj mamy do czynienia z bardzo specyficzną sytuacją. Mianowicie pracownicy realizują bardzo złożone cele i bardzo często muszą się kierować rozmaitymi czynnikami, realizując swoje zadania. Muszą na przykład realizować zadania po to, żeby zredukować rozbieżność między stanem aktualnym a stanem przyszłym, czyli na przykład szef każe nam coś zrobić, no i my na podstawie tego polecenia na przykład zabieramy się do roboty i ten cel realizujemy. Oczywiście w pracy też poświęcamy czas w zależności od zawodu, który wykonujemy, na realizację własnych celów. Tak na przykład często jest w życiu akademickim, że naukowcy sami sobie wyznaczają cele i głównie realizują to, co dla nich jest istotne, kierują się motywacją wewnętrzną. Samoregulacja w środowisku pracy jest niezwykle interesująca, bo pokazuje, w jaki sposób ludzie dystrybują zasoby. Takie zasoby związane z energią, którą dysponują, zasobami uwagi. Też jest niezwykle ciekawe, ponieważ pokazuje, w jaki sposób emocje warunkują nie tylko takie codzienne funkcjonowanie pracowników, ale też w jakim stopniu mogą one warunkować satysfakcję z pracy, ocenę szefa itd. To, co jest jeszcze niezwykle istotne, to to, że praca zawodowa staje się coraz bardziej złożona, dlatego że pracownicy muszą przełączać się między rozmaitymi zadaniami, muszą realizować rozmaite cele. To, co ważne, to to, że dzisiejsza praca czy świat pracy wymaga coraz większej wiedzy, bardzo często wymaga coraz większej specjalizacji. I to stawia specyficzne wymagania w stosunku do pracowników. Na przykład w zawodach usługowych bardzo istotne są pewnego rodzaju miękkie umiejętności, takie na przykład jak zdolność do uśmiechania się, zdolność do radzenia sobie z trudnym klientem. I pracownik, który adekwatnie to wykonuje, jest na przykład pracownikiem, który może być nagradzany, który spostrzegany jest jako osoba szczególnie efektywna. To, co ważne, to w związku z tym, że praca się coraz bardziej zmienia, jest coraz więcej zadań, jest także coraz silniejsze obciążenie uwagi, które staje się dużym wyzwaniem dla procesów samoregulacji. W związku z tym, że ludzie nie tylko muszą zwracać na to, jak robią poszczególne zadania, co robią, ale także muszą zwracać uwagę na to, co pomyślą klienci, co pomyśli szef i tak dalej. Właściwa regulacja zatem wymaga tak naprawdę tego, co w psychologii naukowej nazywa się synchronizacją wielopoziomową. To znaczy, to jest taka sytuacja, kiedy pracownik musi brać pod uwagę nie tylko swoje potrzeby, cele indywidualne, ale także musi brać pod uwagę kontekst grupy. Musi się w jakimś stopniu do grupy dostosowywać, musi realizować cele, które są właściwe z punktu widzenia grupy. I co ważne, wielokrotnie, a szczególnie pracownicy zawodów usługowych muszą zwracać uwagę na ten kontekst organizacyjny. To znaczy na pewnego rodzaju reguły organizacyjne, które funkcjonują i które w jakimś stopniu wymuszają pewne formy zachowania. Jak na przykład to, w jaki sposób wchodzimy w interakcje z klientami. Co za tym idzie, to warunkuje to, jak ludzie angażują się w zadania, jakie cele stają się dla nich ważne, ale to także wpływa na pewnego rodzaju formy, jak na przykład zachowanie, jak współzawodnictwo. Może być tak, że na przykład reguły stawiane przez organizację wymuszają rozmaite innowacje, współzawodnictwo i innego rodzaju zachowania społeczne. W przypadku samoregulacji mamy do czynienia z piętrami i znajomość tych pięter w dużym stopniu warunkuje to, jak rozumiemy poszczególne uzależnienia behawioralne. I mamy tutaj piętro niewłaściwej regulacji zachowania. To jest taka sytuacja, kiedy człowiek nie ma energii, jest niezdolny do kontroli, nie może realizować celów, które są dla niego ważne albo które powinien realizować, na przykład cele zawodowe. I tutaj na przykład takim uzależnieniem może być uzależnienie od alkoholu, czy jest to taka sytuacja, kiedy człowiek jest niezdolny do kontroli pewnych impulsów i ta niezdolność może wynikać z różnych czynników. Na przykład może wynikać z braku pewnych kompetencji w zakresie regulacji emocji, kontroli impulsów. Mamy do czynienia także z piętrem wyższym, to jest taka sytuacja, kiedy regulacja przebiega w sposób optymalny i to dzieje się wtedy, kiedy człowiek jest w stanie regenerować swoją energię, jest w stanie budować pewne kompetencje do tego, żeby realizować cele. Innymi słowy, osiąga swoje cele, te, które są dla niego ważne, które powinien realizować. No i na końcu mamy, zgodnie z modelem Baumeistera, mamy nadmierną regulację. To jest taka specyficzna sytuacja, kiedy człowiek, regulując swoje zachowanie, wykonując pracę zawodową, wkłada nadmierny wysiłek, jest nadmiernie wytrwały, co skutkuje tym, że poświęca, czy może poświęcać wiele czasu na pracę, myśli o pracy, jest obsesyjnie na niej skoncentrowany. To może prowadzić do na przykład braku zdolności do regeneracji, to może wiązać się z ekstremalnym wyczerpaniem. Jak to się dzieje, że ludzie stają się pracoholikiem? Pewnie sobie Państwo możecie pomyśleć, że pracoholik to jest właśnie ktoś taki, kto nadmiernie angażuje się w pracę. To prawda, tak rzeczywiście może być. I teraz chciałbym Państwu pokazać, jak to z punktu widzenia pewnej konceptualizacji, której autorem jest Kamila Wojdyło, jak to może przebiegać. Dlaczego w ogóle możemy mówić o czymś takim, jak uzależnienie od pracy. Otóż zgodnie z tym modelem, ludzie nadmiernie angażują się w pracę, czyli nadmiernie regulują swoje zachowanie, dlatego że praca może im do czegoś służyć. I tutaj tym głównym celem używania pracy jest regulacja napięcia, które ludzie doświadczają. Nieprzyjemnych emocji, lęku, różnych innych stanów. Innymi słowy, zaangażowanie w pracę, poświęcenie się realizacji pewnych zadań może skutkować tym, że człowiek odrywa swoje myśli od tego, co jest nieprzyjemne, od na przykład konfliktów rodzinnych, ale także, i to jest częścią naszego modelu pracoholizmu, praca też może być używana do budowania poczucia własnej wartości. Czyli w jakim stopniu na przykład osoby o obniżonej samoocenie mogą wykorzystywać pracę właśnie do tego, żeby poprawiać zdanie o sobie. W konsekwencji, jeśli używanie pracy stanie się tym sposobem na regulację nastroju i człowiek doświadczy tego, że to jest skuteczna metoda, to może prowadzić do nadużywania pracy i w konsekwencji może rozwinąć się to, co określamy mianem uzależnienie od pracy. To nie dotyczy wielu osób. Szacuje się, że mniej więcej około 5% pracowników można diagnozować jako osoby uzależnione od pracy. Co ważne dla tych z Państwa, dla których termin pracoholizm jest nowy, albo jesteście trochę sceptyczni co do tego uzależnienia, bo na przykład do tej pory to uzależnienie nie znalazło się w podręcznikach służących do diagnozy uzależnienia. Warto dodać, że wkrótce znajdą się kryteria diagnostyczne do diagnozowania uzależnienia od pracy. Są zespoły, które nad tym dzielnie pracują. Wracając do naszej prezentacji, chciałbym zaznaczyć tutaj, i to jest niezwykle ważne z punktu widzenia badań, które chcemy Państwu później przedstawić, to jest ten proces, to znaczy proces, dlaczego jest tak, że człowiek używa pracy, nadużywa, a później uzależnia się od niej. Mianowicie wynika to z pewnego procesu stosowania, wykorzystywania pracy do budowania własnej wartości, do redukowania negatywnych emocji, doświadczania oczywiście pozytywnych. Jest to proces, który zachodzi coraz bardziej bezrefleksyjnie. To znaczy człowiek być może na początku sobie zdaje sprawę, że praca do czegoś mu służy, a później ten motyw się gdzieś traci, inne czynniki stają się istotne. Jak właśnie to, że praca jest czymś niezwykle istotnym, te motywy używania pracy stają się mniej istotne. W konsekwencji na przykład pracownicy, którzy mogliby być zdiagnozowani jako uzależnieni od pracy, oni się coraz trudniej odrywają od zadań, coraz częściej myślą o pracy, wolą zdecydowanie czas spędzać w pracy. Bardzo ważną kwestią jest to, i być może dlatego też do tej pory pracoholizm nie znalazł się w podręcznikach służących do diagnozy pracoholizmu, dlatego że prosta definicja pracoholizmu nie została sformułowana. Wynika to z tego, że przez lata pracoholizm był raczej terminem badanym czy problemem badanym przez pracowników Departamentów Psychologii Organizacji, a nie klinicystów, ale z czasem i klinicyści się tym zainteresowali. W związku z tym coraz więcej wiedzy na ten temat było dokładanych do tego, co już wiemy. Wiemy, że pracoholizm na przykład może przejawiać się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w działanie, z dużym użyciem energii. Pracoholizm może wiązać się z dużą wytrwałością, przekładaniem rywalizacji ponad współpracę. Może przejawiać się w stawianiu sobie trudnych do osiągnięcia standardów wydajności, niezdolności do pozostawiania zadań w takim stanie niedokończonym. Pracownicy czują właśnie to, że muszą to skończyć, bo inaczej na przykład będą traktowani jako mniej wartościowi pracownicy. Pojawia się w związku z tym taki imperatyw perfekcyjnego działania. Również patologicznie angażują się w pracę. Dzieje się to dlatego, że są w dużym stopniu napędzani lękiem. Ten lęk może być ukierunkowany w różne strony. Na przykład pracoholicy mogą czuć obawy przed tym, że zostaną zwolnieni, albo że wypadną gorzej, albo że nie dostaną nagrody itd. Silny jest ładunek negatywnych emocji. To, co ważne, to znowu wiemy z badań międzynarodowych, że pracoholizm jest przeciwieństwem zaangażowania w pracę, czyli entuzjazmu pracy. Entuzjazm pracy wyraża się zaabsorbowaniem pracą, wigorem, poświęceniem, które ludzie mogą przejawiać w warunkach pracy. Na czym polega tutaj przeciwieństwo? Mianowicie przeciwieństwo polega na tym, że głównym motorem napędzającym pracoholików są negatywne emocje, kiedy z drugiej strony entuzjastów pracy napędzają przede wszystkim pozytywne emocje. Chęć stawania się lepszym, chęć zdobywania wiedzy. I na koniec to, co jeszcze warto dodać, wprowadzając Państwa głębiej w temat pracoholizmu, to, że dysponujemy różnymi miarami pracoholizmu. I to też niestety prowadzi wciąż i prowadziło do rozmaitych konfuzji dotyczących tego, czym właściwie pracoholizm jest. Ponieważ dla jednych pracoholizm to jest obsesja pracy, czyli myślenie o pracy i powiedzmy kompulsywne jej wykonywanie, czyli takie nadmierne zaangażowanie w pracę, kiedy u innych na przykład istotne są motywy, dlaczego tak się dzieje, albo istotne jest to, jaka jest funkcja regulacyjna pracy jako takiej. I ten bardziej złożony model chciałbym Państwu przedstawić, odwołując się do badań, które jakiś czas temu wspólnie z Kamilą Wojdyło wykonywaliśmy. Otóż w tych badaniach, które Kamila prowadziła ze swoimi współpracownikami, to zostało opublikowane w 2017 roku w bardzo ciekawej publikacji, odwoływali się do dość wiekowej już teorii Jussa Kuhla, która wyróżnia dwa rodzaje procesów regulacyjnych. Kuhl mówi mianowicie o samregulacji jako procesie, który kształtuje cele. Kuhl mówi o tym, że samregulacja to jest proces, który sprzyja właściwej regulacji emocji i służy pewnego rodzaju integracji pomiędzy emocjami i celami, które ludzie sobie obierają. Czyli innymi słowy, jeśli człowiek właściwie reguluje swoje zachowanie, to wybiera te cele, z którymi wiąże się doświadczana przyjemność, albo oczekuje, że realizacja tych celów dostarczy im wiele przyjemności. W efekcie ci ludzie mogą, czy tak siebie regulujący, mogą osiągać sukces, mogą być zadowoleni z siebie. Z kolei ten drugi proces regulacyjny to jest samokontrola. To jest taki proces, który jest odpowiedzialny już za egzekucję tych czynności planu działania w warunkach właśnie zadania. Co ważne, samokontrola w jego ujęciu jest zaangażowana w tłumienie tych celów, które mogą być określane mianem alternatywnych. Czyli, że mamy naszym zadaniem jest na przykład, żeby tego dnia skończyć wykonywać to, co sobie zamierzyliśmy, ale gdzieś z boku pojawiają się rozmaite dystrakcje, przychodzi szef i każe nam zrealizować jakieś inne zadania. Tutaj samokontrola służy do skoncentrowania się na tym, co zostało wyznaczone jako istotne, ważne z punktu widzenia osobowości tych mechanizmów integracyjnych. Samokontrola oznacza wysoką samodyscyplinę. I to, co wiemy z tego modelu, to to, że samoregulacja jest pewnego rodzaju formą demokratyczną kierowania naszym działaniem. Kiedy istotne jest to, co chcemy, istotny jest wybór, autonomia, natomiast samokontrola to jest taki proces autorytarny, czyli cel został już obrany i wszystko jest podporządkowane realizacji temu celowi. Kolejny niezwykle ważny i niezwykle ciekawa teoria, problem wiąże się z motywacją. Mianowicie w badaniach Van Beek pokazano, że pracoholizm wiąże się z silną motywacją zewnętrzną. Co to oznacza? To oznacza, że pracownicy, którzy regulują swoje zachowanie w środowisku pracy, przede wszystkim zwracają uwagę na to, co jest oczekowane od nich. Czyli przede wszystkim biorą pod uwagę to, co muszą zrealizować, to, co jest im zlecone i są raczej niechętni do tego, żeby tworzyć własne cele w środowisku pracy, czy zabrać się za ich realizację po ich wyznaczeniu. Czyli wracając do modelu Kuhla, można powiedzieć tak, że pracoholicy to są osoby, u których samokontrola jest niezwykle silna, czyli cel pochodzi z zewnątrz, pełna uwaga jest skupiona na tych zewnętrznych celach, tłumione są alternatywne cele, na przykład takie, które mogą być związane z własnymi wewnętrznymi potrzebami, na przykład samorozwoju, samorealizacji zawodowej. I duża koncentracja położona jest na samodyscyplinie. W efekcie można też było na podstawie tej oto teorii i badań Van Beek oczekiwać, że pracoholicy to są osoby takie, które przejawiają słabą samoregulację. Czyli nie są w stanie kształtować własnych celów, słabo regulują swoje emocje i słabo też integrują emocje z realizowanymi celami. I to zostało poddane weryfikacji empirycznej w badaniach korelacyjnych, czyli w takich, gdzie wykorzystuje się kwestionariusze. Testowano taki oto model. Jak widzicie Państwo, Mamy tutaj dwa zasadnicze człony, mamy samoregulację i pracoholizm. No i to, co jest z punktu widzenia uzależnień behawioralnych istotne, to jakie są te potencjalne konsekwencje uzależnień. I na przykład w tych badaniach zdecydowano się na pomiar zdrowia, również kwestionariuszowo. Tutaj wykorzystywano kwestionariusz, który służy na przykład do badania myśli samobójczych, czyli takiego zdrowia mentalnego. Dotyczy też ten kwestionariusz, który był wykorzystywany do badania afektu, poziomu depresji, ale też jakości snu, takich aspektów także bardziej fizjologicznych. No i w tym trójkącie ulokowano, czy obok niego ulokowano również samokontrolę i oczekiwano, że samokontrola będzie moderowała, będzie zmieniała związek pomiędzy samoregulacją a pracoholizmem. Bez tego elementu można byłoby oczekiwać, że samoregulacja powinna być negatywnie związana z pracoholizmem. To znaczy, jeśli mam słabą samoregulację albo samoregulacja spada, to powinno być związane z podwyższonym pracoholizmem. Z kolei podwyższony pracoholizm powinien pogarszać stan zdrowia i powinno być tak, że samoregulacja prowadzi do lepszego zdrowia, ponieważ jak potrafię realizować swoje cele, żyję zgodnie z tym, co jest dla mnie istotne, to powinno być związane z lepszym stanem zdrowia. Do tej samej układanki dołożono samokontrolę i oczekiwano, że samokontrola będzie, jak wcześniej wspomniałem, moderowała tę relację. To znaczy, że być może będzie tak, że w pewnym stopniu ta samokontrola może dodatkowo potęgować negatywne efekty związane z niską samoregulacją. I to rzeczywiście w tych badaniach udało się pokazać. Czyli pokazano, że samoregulacja jest negatywnie związana z pracoholizmem, pracoholizm obniża stan zdrowia, samoregulacja związana jest podwyższona, jest związana z wyższą z stanem zdrowia i dodatkowo jeszcze badano tą interakcję, o której wspomniałem na końcu. To znaczy pokazano, że przy wysokiej samokontroli, czy przy takiej wysokiej samodyscyplinie i przy niskiej samoregulacji, czyli niskiej zdolności do integrowania celów z emocjami, to prowadzi do jeszcze, wiąże się z wyższym poziomem pracoholizmu. To jest niezwykle ważny wynik, bo on pokazuje, w jakim stopniu te mechanizmy samoregulacyjne są uwikłane w pracoholizm i w konsekwencji w zdrowie pracowników. Można ten model pracoholizmu, który w skrócie tutaj przedstawiłem, uszczegółowić i to zrobiliśmy w naszej publikacji w 2013 roku. Te badania były potwierdzane później w kolejnych badaniach. Tutaj zamieszczam oryginalny wykres, ale oczywiście bardzo chętnie to wszystko Państwu wyjaśnię. To jest model, który obrazuje podstawowe składniki z pracoholizmu. W tej centralnej części tutaj mamy ten główny motor, od którego zaczyna się rozwój pracoholizmu. I tutaj tym czynnikiem, tym wymiarem, aspektem jest neurotyczny perfekcjonizm. Czyli to jest taka sytuacja, kiedy człowiek wyznacza sobie bardzo wysokie cele, zbyt ambitne i to może prowadzić, w związku z tym, że to są zbyt ambitne cele, do różnych negatywnych stanów. To może prowadzić do ruminacji, czyli do takiego obsesyjnego koncentrowania się na pracy. To może prowadzić do depresji. Jeśli ten czynnik się zwiększa, czyli ten perfekcjonizm wzrasta, może to prowadzić do obsesji i do kompulsji, czyli do ciągłego wykonywania pracy, myślenia o pracy, niezdolności do zaprzestania tej pracy. Jeśli człowiek non-stop pracuje, prawda, nie ma czasu na wiele innych rzeczy, to może prowadzić do wypalania zawodowego i do na przykład obniżonego zdrowia. Z kolei to napędza kolejny czynnik, to są oczekiwania związane z poprawą samooceny i redukcją takich czynników związanych z napięciem. To jest pewnego rodzaju cykl, który samo się napędza. To znaczy wyznaczenie sobie wysokich standardów prowadzi do obsesji, do kompulsji, oczekiwania tego, co przyniesie nam praca, a jeśli uda się wzmocnić naszą samoocenę, to może napędzić zwrotnie neurotyczny perfekcjonizm. Taka jest natura pracoholizmu, tak jak my to rozumiemy, i później w kolejnych badaniach, które przedstawię, tak to będzie rozumiane. Co jeszcze wiemy o pracoholizmie ogólnie pojętym? Wiemy na przykład, to są bardzo cenne wyniki, które Państwo tutaj widzicie na ekranie. To są potencjalne korelaty i konsekwencje pracoholizmu. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły dotyczące tych wszystkich tajemniczych statystyk, które się kryją za poszczególnymi częściami tej prezentacji. Chciałbym poświęcić uwagę na te dwa aspekty. Mianowicie mamy tutaj do czynienia z entuzjazmem pracy jako tym korelatem pracoholizmu i satysfakcją z pracy. To, co w tej metaanalizie pokazano, że pracoholizm może się wiązać z bardzo słabym, ale pozytywnym entuzjazmem pracy, pytanie dlaczego, i może się wiązać z negatywną satysfakcją z pracy. Jest to dość dziwny wynik, bo z jednej strony wiemy, że entuzjazm pracy to jest coś dobrego, wiąże się z pozytywnymi emocjami, natomiast satysfakcja z pracy jest też czymś pozytywnym. Chcemy być zadowoleni z pracy. Pytanie w związku z tym, wychodząc do naszych badań, sobie zadaliśmy, dlaczego tak jest? Dlaczego takie sprzeczne wyniki uzyskaliśmy? Ponadto w naszej metaanalizie, którą wykonałem jakiś czas temu wspólnie z moją studentką, zajmowaliśmy się związkiem pomiędzy pracoholizmem i zdrowiem. I znowu tutaj mamy wyniki metaanalizy i chciałbym tutaj Państwu uwagę skoncentrować na wyczerpaniu zawodowym. Tutaj to wyczerpanie było najsilniej z innych wymiarów wypalania zawodowego związane z pracoholizmem. To jest korelacja, dość silna, raczej rzadko występująca w tego typu analizach badań korelacyjnych. Czyli innymi słowy, wiemy też, że prawdopodobnie pracoholizm może się znacząco silniej wiązać z tymi negatywnymi aspektami związanymi z pracą zawodową. Zatem reasumując, te mechanizmy samoregulacyjne, możemy powiedzieć tak, że z jednej strony mamy wyniki takie pokazujące pozytywny związek pracoholizmu z entuzjazmem pracy, ale też mamy negatywny związek z pracoholizmem, satysfakcją z pracy. Pytanie, jak to wyjaśnić? No i po części nasze badania były z tym związane. To, co jeszcze wiemy z badań, to to, że pracownicy na różne sposoby mogą reagować na stresujące wydarzenia w pracy. Na przykład przychodzi szef, krzyczy na nas, no i jak sobie jedni z tym radzą? No jedni traktują to jako zagrożenie, napędza to ich lęk, z kolei u innych to może być reakcja wyzwania. No dobra, szef na mnie nawrzeszczał, czas się zabrać do roboty. To są dwa zupełnie inne podejścia do tej sytuacji. Ponadto wiemy też, że ludzie w sytuacji pracy, wtedy kiedy doświadczają emocji różnych, czy to pozytywnych, czy negatywnych, mogą na różne sposoby te emocje regulować. Na przykład mogą zmieniać swoje uczucia, ale też mogą je maskować, mogą je udawać. I to w warunkach szczególnie wykonywania pracy usługowej, wtedy kiedy na przykład pracownicy mają kontakt z klientami, ma szczególne znaczenie. Ponieważ z jednej strony firmy wymagają tego, żeby w jakiś sposób te emocje pokazywać, ale nie zawsze rzeczywiście pracownicy to czują. No i jaki mają wybór? Mają wybór taki, że albo zmieniają swoje emocje, co jest dość trudne, albo je maskują, udawają te emocje. No i tutaj pomocny jest w rozumieniu tego zjawiska konstrukt pracy emocjonalnej, który był ostatnio badany w bardzo ciekawych badaniach przez Dorotę Szczygieł i Różę Bazińską. I one pokazały, że praca emocjonalna ma szczególne znaczenie w zawodach usługowych. I tutaj płytka praca emocjonalna może wiązać się z różnymi potencjalnymi negatywnymi skutkami wykonywania pracy. Co to jest płytka praca emocjonalna? Płytka praca emocjonalna to jest taka sytuacja, kiedy ludzie głównie maskują lub udają emocje, które w danej sytuacji powinni czuć. Czyli na przykład pracujemy w banku, Mimo to, że mamy ciężki dzień, przychodzi kolejny 25 klient, my się uśmiechamy, mówimy dzień dobry, jak się pan czuje i tak dalej. To jest takie zjawisko, kiedy mimo negatywnych odczuć tego nie pokazujemy, tylko zamiast tego uśmiechamy się. No i mamy głęboką pracę emocjonalną, to jest proces związany z zmianą doświadczanych uczuć, czyli człowiek jest, może być zdolny do tego, żeby doświadczyć tego, co w danej sytuacji powinien doświadczyć, czyli rzeczywiście czuć radość z tego, że pojawia się kolejny klient. W związku z tym, przechodząc do badań, można powiedzieć tak, że w większości organizacji obowiązują te zasady związane z okazywaniem emocji. Wiemy też z badań organizacyjnych, że regulacja na płytkim poziomie jest relatywnie łatwa, ale jeśli jest wykorzystywana zbyt często, może prowadzić do, czy może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami. Ponadto regulacja ambiwalentnych uczuć prowadzi do negatywnych emocji, czyli jeśli w środowisku pracy czujemy różnego rodzaju emocje, tak czy tak próby regulacji mogą prowadzić do negatywnych konsekwencji i bardzo często pracownicy raczej odczuwają więcej negatywnych emocji, jeśli już pracują na tym głębokim poziomie, to konieczna jest transformacja uczuć negatywnych do pozytywnych. I tutaj znowu bardzo pomocna jest metaanaliza wyników, które pokazały na gruncie wielu różnych badań, że generalnie regulacja płytka była związana z wypaleniem zawodowym czy z niekorzystnym zjawiskiem, natomiast regulacja emocji nie była związana. Czyli coś, co jest relatywnie łatwiejsze, można powiedzieć paradoksalnie łatwiejsze, jak regulacja płytka związana jest z wypaleniem zawodowym, natomiast regulacja głęboka już wcale nie, co też jest niezwykle interesującym zjawiskiem. Reasumując nasz model badawczy, mamy tutaj do czynienia z takim założeniem, że motywacja zewnętrzna, to co wynika z konieczności pokazywania w środowisku pracy pewnych emocji, interakcja z klientami, w interakcji z pracoholizmem, czyli ze słabą samoregulacją, z potencjalnie wysokim neurotycznym perfekcjonizmem, może prowadzić do płytkiej pracy emocjonalnej i to co wiemy z innych badań, że być może to jest tak, że płytka praca emocjonalna prowadzi do podwyższonych negatywnych emocji, może wiąże się z wyczerpaniem emocjonalnym. Natomiast głęboka praca emocjonalna w tym naszym modelu jest oderwana od tych aspektów, nie chcę się tutaj na tym koncentrować. Uwagę w naszych badaniach poświęcaliśmy głównie płytkiej pracy emocjonalnej. W naszych badaniach testowaliśmy takie oto hipotezy, mianowicie, że pracoholizm jest pozytywnie związany z negatywnością, czyli z emocjami negatywnymi, z wyczerpaniem, z płytką pracą emocjonalną. Natomiast płytka praca emocjonalna pośredniczy w kształtowaniu związków między pracoholizmem a negatywnością. Czyli tutaj to, co chcieliśmy pokazać w naszych badaniach, starając się wyjaśnić pewnego rodzaju nieścisłości w wynikach, że to jest być może ten mechanizm. Dlaczego pracoholizm ma być związany z negatywnymi skutkami? Ano właśnie dlatego, że pracownicy mogą wykorzystywać płytką pracę emocjonalną. Jeśli ją wykorzystują, to pogłębia, czy może pogłębiać jakieś negatywne konsekwencje pracy. I co ważne, oczekiwaliśmy, że ten silniejszy, pośredniczący efekt będzie wynikał raczej ze stosowania płytkiej, a nie głębokiej pracy emocjonalnej. Czyli innymi słowy, za ten negatywny związek, na przykład między pracoholizmem a satysfakcją z pracy, między pracoholizmem a zdrowiem w warunkach pracy, może właśnie brać się z tego, że ludzie stosują te łatwiejsze strategie regulacji emocji, ale jednocześnie takie, które maskują doświadczenie emocjonalne. Bardzo szybko chciałbym omówić tutaj badania. Nie jest to, wydaje mi się, że najistotniejsze, żeby wchodzić w szczegóły, więc tylko chciałbym się skupić na kilku podstawowych wynikach. Więc w pierwszym badaniu byliśmy zainteresowani tym, żeby pokazać, jaki jest związek między pracoholizmem a negatywnym afektem. Stosowaliśmy kwestionariusze, nasz kwestionariusz do mierzenia pracoholizmu, skalę pracy emocjonalnej, bazińskiej i zespołu. Tutaj twierdzenia dotyczące płytkiej pracy emocjonalnej były takie, na przykład nie czuję emocji, które pokazuję klientom, Mieliśmy też pomiar głębokiej pracy emocjonalnej. W kontakcie z klientami stara się wywoływać sobie emocje zgodne z oczekiwaniami. No i stosowaliśmy na końcu kwestionariusz do mierzenia afektu, który mierzy zarówno negatywne, jak i pozytywne emocje. Kontekstualizowaliśmy ten kwestionariusz, bo odnosiliśmy się tutaj do warunków pracy. Mieliśmy tutaj takie przymiotniki negatywne jak nerwowy, zmartwiony oraz silny i zmotywowany. Te przymiotniki pozytywne, one nie do końca oddają pozytywne stany emocjonalne, czyli silny, zmotywowany to jest co innego jak na przykład odczuwanie radości w pracy albo zadowolenia. I to ma duże znaczenie w interpretacji tych wyników. Jakie były nasze wyniki? Pokazaliśmy, że przy takim modelu, czyli znowu tu jest taka sytuacja, że ta płytka praca emocjonalna jest tym czynnikiem pośredniczącym. Głęboka praca emocjonalna też potencjalnie mogłaby pełnić tę funkcję, natomiast myśmy się tutaj na tym nie koncentrowali. To, co pokazaliśmy, że z jednej strony pracoholizm wiąże się i z płytką, i z silną pracą emocjonalną, czy innymi słowy można powiedzieć tak, że pracoholicy są zmotywowani zarówno i do płytkiej, do maskowania, udawania emocji, jak i też do próby zmodyfikowania tych emocji. Pokazaliśmy także, że płytka praca emocjonalna związana jest z nasilonym negatywnym afektem. No i zgodnie z poprzednimi badaniami silniejszy pracoholizm był związany z silniejszym negatywnym afektem. Jeśli chodzi o pozytywny afekt, tutaj nie było związku pomiędzy płytką pracy emocjonalną i pozytywnym afektem, nie było też związku między głęboką pracą emocjonalną i pozytywnym afektem, ale pokazaliśmy pozytywny związek pomiędzy podwyższonym pracoholizmem i podwyższonym pozytywnym afektem, co wyjaśnialiśmy raczej w kategoriach tego, że ten pozytywny afekt to jest raczej pewnego rodzaju energia, którą ludzie potencjalnie mogą wkładać w pracę. Poprawiliśmy naszą metodologię, skoncentrowaliśmy się na pomiarze pozytywnych emocji. W związku z tym tutaj wykorzystaliśmy do pomiaru pozytywnych emocji nieco inne narzędzie. Proszę mi pozwolić powtórzyć, jaka była metoda w naszym badaniu. Znowu kwestionariusze, WCS, skala pracy emocjonalnej, te same itemy do pomiaru płytkiej i do głębokiej pracy emocjonalnej. No i inny kwestionariusz do pomiaru emocji. Tutaj ponownie kontekstualizowaliśmy pomiar, czyli uczestnicy badań odnosili się do tego, co czują w pracy, pozytywne i negatywne emocje w ostatnim tygodniu. Strach, lęk, gniew i inne negatywne emocje były badane i również ludzie określali to, jak często odczuwają pozytywne emocje, na przykład miłość, radość. Łącznie było to 10 pozytywnych stanów. Czyli pewnego rodzaju zmiana metodologii po to, żeby lepiej uchwycić te specyficzne jakości doświadczenia emocjonalne, które mogą pracownikom, tutaj osobom pracującym w usługach, towarzyszyć na co dzień. Wyniki były bardzo zbliżone do tego, co pokazywałem wcześniej. Znowu mamy ten sam model analizy, gdzie płytka i głęboka praca są tymi czynnikami pośredniczącymi. My koncentrowaliśmy się głównie tutaj na tej płytkiej. Ponownie pozytywne związki pomiędzy pracą emocjonalną i pracoholizmem. Ponownie pozytywny związek pomiędzy płytką i negatywnymi emocjami i ponownie pozytywny związek między pracoholizmem a negatywnymi emocjami i ponownie brak związku pomiędzy głęboką pracą emocjonalną i negatywnymi emocjami. Natomiast możemy sobie zadać pytanie, no dobra, a jak to było z tymi pozytywnymi emocjami? Znowu ten sam układ i tutaj tego związku pomiędzy pracoholizmem i pozytywnymi emocjami już nie było. Tak? Czyli jeśli mierzymy te nieenergetyczne aspekty motywacji, czyli pozytywne emocje, jak radość, satysfakcja, tutaj tego związku już nie ma. I co ważne, ani głęboka, ani płytka praca emocjonalna nie pełniły tej funkcji pośredniczącej pomiędzy pracoholizmem a pozytywnymi emocjami. Tego związku tutaj nie ma. I na koniec mieliśmy tutaj pomiar wyczerpania emocjonalnego jako wymiar wypalenia zawodowego. Tutaj widzicie Państwo na ekranie informacje o trzech mierzonych wymiarach wypalania zawodowego: wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja i satysfakcja zawodowa. I tutaj wykorzystywaliśmy narzędzie Maslach i Jackson, kwestionariusz do pomiaru wypalania zawodowego. Ponownie ten sam model, pracoholizm, płytka, praca emocjonalna i oczywiście głęboka. No i pytanie, jakie są wyniki? Ponownie ten sam wzorzec, mianowicie pozytywny związek między pracoholizmem a pracą emocjonalną. Płytka wiązała się z wyczerpaniem emocjonalnym i co ważne, głęboka wiązała się ze zmniejszonym wyczerpaniem emocjonalnym. Czyli innymi słowy, ci, którzy są zdolni do modyfikacji swojego doświadczenia emocjonalnego, mogą w tym wypadku doświadczać mniejszego wyczerpania emocjonalnego. Element dyskusji. Po pierwsze, wyniki wspierają nasz model badawczy. Pracoholizm jest pozytywnie związany z płytką pracy emocjonalną i negatywnością. Mamy dowody na to, że praca emocjonalna pośredniczy pomiędzy pracoholizmem a negatywnością. Mocne strony badań to względnie jednorodne próby. Badaliśmy jednorodne grupy pracowników w zawodach usługowych. Mamy w miarę spójne wzorce wyników dotyczące płytkiej, głębokiej pracy emocjonalnej. Ograniczenia to oczywiście pomiar kwestionariuszowy, nie można wnioskować o związkach przyczynowo-skutkowych. Co ważne, kompletnie nie koncentrowaliśmy się na tym, jakie są de facto reguły okazywania emocji w organizacjach. Założyliśmy, że to jest zazwyczaj okazywanie pozytywnych emocji. Też nie wiedzieliśmy, czy płytka praca emocjonalna związana jest z negatywnością, czyli z negatywnymi emocjami, z wypaleniem. Czy może się wiązać z sytuacją taką, kiedy nie ma jasnych reguł okazywania emocji? Czy to jest tak, że taka regulacja ad hoc prowadzi do tych negatywnych konsekwencji? I ostatni slajd, coś, co raczej bym określił mianem punktu wyjścia do dyskusji. Jeśli Państwo macie na to ochotę, bardzo proszę, wnioski i zastosowania. Trzeba wziąć pod uwagę to, że zmieniają się warunki pracy. Coraz więcej osób pracuje w usługach, coraz częściej istotne jest to, żeby właściwie obsługiwać klienta, żeby klient był zadowolony. Coraz silniejsze są wymagania. Jest nacisk na innowacje, na konkurencję, na poprawianie efektywności, co się na przykład wiąże z tym, że dzisiaj pracownicy są dużo częściej skutecznie monitorowani przez pracowników, prawda? Znamy te przykłady osób, które musiały pracować z domu w czasie pandemii, instalowano im specjalne oprogramowanie po to, żeby badać, jak często naciskają klawisze na klawiaturze itd., itd. Większa efektywność, większa konkurencja w gospodarce wiąże się tym, że pracownicy muszą konkurować w zespołach, a zespoły między sobą. To wszystko może prowadzić do nasilenia standardów, do podwyższania standardów, w konsekwencji może prowadzić do pewnych patologii w środowisku pracy. I co ważne, jeśli widzimy na podstawie statystyk, że coraz więcej osób pracuje w usługach, to można powiedzieć, że praca emocjonalna może być coraz istotniejszym elementem życia każdego z pracowników. No bo istotne jest to, co klient o nas myśli. Klient może napisać recenzję w internecie, później tę recenzję czytają inni. W związku z tym badania satysfakcji klienta są niezwykle istotne. Dlaczego? Dlatego, że przyjemność jest tym zasadniczym składnikiem doświadczenia konsumenta, szczególnie w sytuacji takiej, kiedy mówimy o dostarczaniu pewnych usług. I to tyle. Dziękuję Państwu za uwagę.